Dzisiejszy temat dotyczy problemu, który jest, mogłoby się wydawać, problemem nieobecnym, ale jakże ważnym problemem w naszym mieście Wrocławiu. Dzisiaj chcemy rozmawiać o Wrocławiu bez barier. Stąd gościmy w naszym studio osoby, które wiedzą na ten temat bardzo wiele, które inicjują tą akcję i którzy zajmują się niemalże od korzeni tym, aby tych barier we Wrocławiu było jak najmniej. I te osoby bardzo serdecznie witam. Witam pana posła Sławomira Piechotę, a także witam pana Tadeusza Krasonia, prezesa Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I witam, tak jak zawsze, młodzież.
Szczęść Boże.
To jest Basia.
Ewelina, szczęść Boże.
I również Ania.
Dobry wieczór.
Zachęcamy do pozostania razem z nami i tak jak zawsze mogą Państwo do nas dzwonić, można pisać SMS-y i można pisać e-maile. Dlatego na samym początku przypomnę, że telefon do Radia Rodzina to 071 322 20 22 071 322 20 22. SMS-y możemy pisać na numer 608 51 41 56 608 51 41 56 bądź możemy również pisać e-maile na adres trudne sprawy @radiorodzina.wroc.pl. Powtórzę, trudne sprawy @radiorodzina.wroc.pl. I zacznijmy. Jak się okazuje, we Wrocławiu żyje około 80-90 tysięcy osób niepełnosprawnych. Jest to duża cyfra i jest to cyfra, która, obok której nie można przejść obojętnie. Te osoby są wśród nas. Kiedy myślimy o tym, że te osoby żyją w naszym środowisku, w naszym społeczeństwie, to od razu gdzieś zastanawiamy się nad tym, jak te osoby sobie radzą. Jak to wygląda na co dzień? Panowie na pewno od podszewki mogą o tym powiedzieć.
Tak by się wydawało, że od podszewki, ale my sami jesteśmy pod dużym wrażeniem badań prowadzonych w ramach programu Wrocław bez barier. Zaczynając jednak od tych cyfr, o których ksiądz wspomniał, prawie 90 tysięcy wrocławian to osoby niepełnosprawne. I to jest tak znaczna grupa, że nie można jakby przejść obojętnie, czy też zlekceważyć. To znaczna część mieszkańców naszego miasta, to jest ponad 15% mieszkańców Wrocławia. A zatem pytanie, na ile ci ludzie żyją aktywnie, na ile żyją samodzielnie i co im w tym samodzielnym i aktywnym życiu przeszkadza. Bardzo często bowiem, gdy mówimy niepełnosprawni, to mamy jakby automatyczne skojarzenie bariery. Ale na pytanie, co to są za bariery, już dużo trudniej odpowiedzieć. Bardzo często ludzie mówią, schody. Tylko trzeba by na pewno te schody są tą najtrudniejszą do pokonania barierą. A więc te 90 tysięcy wrocławian, ich jednak, jak widzimy, mała obecność w życiu społecznym, bo pewnie jednak wciąż nie za wiele tych osób widzimy w mieście. Ja pamiętam taki mój pierwszy szok podczas mojego pierwszego wyjazdu na zachód. To był rok 86, a więc strasznie dawne czasy. Młodzi ludzie nie pamiętają. Dla was to pewnie jest w ogóle taka historia, jak z moimi dziećmi rozmawiam, to zawsze jest, bo w waszych czasach. No i wiadomo, że to są już czasy, o których się rozmawia prawie jak na lekcji historii. Ale wtedy zobaczyłem na tych niemieckich ulicach mnóstwo ludzi na wózkach, mnóstwo ludzi o kulach. I to bardzo często młodych ludzi. To samo podczas mojej pierwszej podróży do Stanów Zjednoczonych. Byłem jakby pod dużym wrażeniem, ilu tam jest tych niepełnosprawnych. A więc pytanie, gdzie są ci niepełnosprawni, którzy przecież żyją we Wrocławiu? Dlaczego my ich nie widzimy?
Ja myślę,
co
że coś właśnie wpływa na to, że niepełnosprawni niestety boją się chyba wyjść na ulicę albo po prostu jest im niewygodnie na ulicach i niewygodnie wśród osób, które są na ulicach.
Mnie się wydaje, że nie do końca tak. Osoby niepełnosprawne, sam program mówił, mają gdzieś, zamknięci są w sobie. Bardzo często, bardzo dużo osób jest zamkniętych w sobie. Bardzo dużo osób wykazuje małą aktywność społeczną, małą aktywność zawodową. Skazują się sami na te nędzne renty, nie biorąc aktywnego życia w poszukiwaniu pracy. jeżeli, proszę Państwa, jeżeli 1% osób niepełnosprawnych z badań naszych wynika, aktywnie poszukuje pracy, to już o czymś świadczy. Drugim faktem jest też, że gro ludzi niepełnosprawnych to są ludzie powyżej 65 roku życia. Z tych 90 tysięcy osób we Wrocławiu niepełnosprawnych, aż 1/3 to są ludzie w wieku 65 lat. Oni byli wychowani w okresie, w cudzysłowie mówię, tej wielkiej szczęśliwości, gdzie nie było osób niepełnosprawnych na ulicach. To, o czym mówił przed chwilą pan Piechota. Wyraźnie, oni byli w tym okresie, gdzie no źle się patrzyło na ludzi niepełnosprawnych, prawda? I rodziny te już bardzo często nie bardzo chciały wyprowadzać na ulicę, bo to się wstydziły.
Znaczy, że była taka mentalność i też taki sposób działania niejednej ideologii, niejednego systemu państwowego, gdzie osoby niepełnosprawne były uważane za jednostki nieproduktywne.
Ksiądz, mi się przypomina od razu taka historia, która też tu dla młodych może zabrzmieć jak anegdota historyczna. W latach 80., będąc na studiach, postanowiliśmy jako klub studencki nawiązać kontakty z podobnymi organizacjami w innych krajach działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. I napisaliśmy do kilku ambasad zapytanie, jakie rozwiązania funkcjonują w ich krajach w zakresie osób niepełnosprawnych. No więc z niemieckiej ambasady przyszła gruba, wielka koperta. Pełna broszur, informatorów, jakie organizacje co robią. Z amerykańskiej ambasady przysłali dwie paczki i napisali, że to jest wstępny, ogólny materiał. Gdyby nas interesowało coś więcej, to proszą o uszczegółowienie pytań. A z ambasady Związku Radzieckiego dostaliśmy cieniutki list, w którym był krótki tekst, że w odpowiedzi na nasze pismo uprzejmie wyjaśniają, że w Związku Radzieckim inwalidów nie ma. A gdyby się jakiś inwalida trafił, to Komsomol niezwłocznie udzieli mu wszelkiej niezbędnej pomocy. Było coś w tamtym systemie takiego jakby z wielkiej hipokryzji. Udawano, że ludzi, którzy nie pasują do tego obrazka ogólnej szczęśliwości, po prostu nie ma.
Ja myślę, że to gdzieś pozostało, że to gdzieś pozostaje. Pozostaje dzisiaj w mentalności niejednego Polaka, niejednego wrocławianina. I pewno ta sytuacja nieobecności niepełnosprawnych w zakładach pracy na ulicy też gdzieś się z tym wiąże. Pan Sławomir Piechota 9 września 2005 roku w jednej z wrocławskich gazet powiedział tak. Może pan Sławek sobie przypomina te słowa. Musimy zmienić sposób myślenia. Zamiast poprzestawać na finansowaniu bezrobotnych niepełnosprawnych, dajmy pieniądze na szkolenia i pozwólmy im być aktywnymi. Zachęca Sławomir Piechota, radny miejski i przewodniczący Rady Programowej Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. No właśnie ten sposób myślenia, ta mentalność, która z jednej strony wydaje się być skażona starym modelem patrzenia, postrzegania osób niepełnosprawnych, ta mentalność, która powinna być odkłamana, powinna być inaczej kształtowana. Tutaj chyba gdzieś leży też duży problem tego, aby Wrocław, ale także aby każde miasto w świecie było bez barier.
Może warto właśnie w tym momencie powiedzieć o pewnych ustaleniach wynikających z badań, które przeprowadziliśmy na początek programu Wrocław bez barier. A więc badań, które chcieliśmy, by pokazały nam, gdzie tkwią te bariery. Gdzie tak naprawdę tkwią te przeszkody najbardziej utrudniające osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie. I to jest to pytanie moim zdaniem zasadnicze. Na ile te bariery są o charakterze materialnym, a więc takie, które widzimy, czy choćby te schody, te drzwi, brak wind, czy też złe przepisy, czy brak pieniędzy, a na ile są to bariery niewidoczne, a więc te bariery, które tkwią w pewnym nastawieniu, w pewnych złych emocjach, które wiążą się z widokiem osoby niepełnosprawnej. Wreszcie, co też jest bardzo ważne i o czym tutaj Tadeusz Krasoń wspomniał, na ile te bariery tkwią wokół niepełnosprawnych, a na ile te bariery tkwią w samych niepełnosprawnych, a więc na ile to otoczenie powoduje, że niepełnosprawni mają te utrudnione warunki, a na ile sami niepełnosprawni niestety nie podejmują wystarczających działań, by zmienić swój los. I tu powiem tylko o tym błędnym kole dyskryminacji, bo jedną z konkluzji tych badań jest wskazanie, że funkcjonuje takie błędne koło spychania niepełnosprawnych na margines. Po pierwsze, bardzo niewielu ludzi we Wrocławiu ma stały kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Z tego braku kontaktów bierze się brak wiedzy o niepełnosprawnych. Skoro nie ma wiedzy o niepełnosprawnych, to tą pustkę ma wypełnić pewien stereotyp, pewne nasze wyobrażenie, kto to jest i co się z nimi dzieje. Wreszcie ten brak wiedzy i te stereotypy powodują lęk. No, skoro tych ludzi nie znamy, to się ich boimy, od nich się odsuwamy. A to z kolei powoduje brak kontaktów i zamyka się to błędne koło.
Ja jeszcze chciałbym tutaj dodać bardzo ważne, bardzo niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych.
Ale to jest gdzieś...
Ale to jest tej grupy niepełnosprawnej, która mieści się w wieku 45-64 lat i powyżej. Ci ludzie mają wykształcenie, a w ogóle to 4,6% osób niepełnosprawnych ma studia wyższe skończone. A wyobraźcie sobie Państwo, ponad 46% osób niepełnosprawnych ma podstawowe i niepełne podstawowe wykształcenie. Powiem Państwu, że w niektórych grupach, nie chcę mówić w jakiej, zdarzają się w XXI wieku ludzie w wieku 30 lat, którzy są analfabetami. W związku z tym to, co my robimy, chcemy uwolnić rozum od barier, ale chcemy ich aktywizować. I to próbujemy skutecznie, przyglądamy się, jak można to zrobić, prowadząc różnego rodzaju szkolenia, przygotowania, podwyższenia wiedzy i kwalifikacji u nas.
No i to jest właśnie to działanie, to bardzo konkretne działanie, które ma zmierzać do metamorfozy myślenia współczesnego człowieka, do tego, aby ten współczesny człowiek zaczął inaczej patrzeć na niepełnosprawnego, żeby po pierwsze zaczął go akceptować, a na pewno, żeby zaczął go kochać i żeby sprzyjał jego życiu, bo brak edukacji to też gdzieś wynik tego, że takie osoby w szkole były źle widziane, te osoby były niewygodne i dlatego pewno dzisiaj mówimy o tym, że to wykształcenie jest tak szalenie ważne, szalenie niskie. Zapraszam naszych radiosłuchaczy do włączania się w tę audycję. Przypomnę, że możemy dzwonić na numer telefonu 071 322 20 22 071 322 20 22 albo możemy pisać SMS-y 0608 51 41 56 0608 51 41 56 bądź e-maile na adres trudnesprawy@radiorodzina.wroc.pl. Trudne sprawy, radiorodzina.wroc.pl. Z jednej strony przed chwilą słyszeliśmy, jak pan poseł mówił o tym, że to niepełnosprawni niejednokrotnie gdzieś też inicjują to alienowanie się od grupy społecznej.
Sami się zamykają,
ale co powiemy na to, że w czasie minionych igrzysk olimpijskich w Turynie blisko 200-osobowa reprezentacja Polski pełnosprawnych sportowców zdobyła, uwaga, 10 medali, a paraolimpijczycy, czyli niepełnosprawni, których było zaledwie 103, przywieźli do Polski aż 54 medale. Mówi się o tym, że sport niepełnosprawnych zaczyna wychodzić z cienia. Ja myślę, że to jest też właśnie taki sygnał.
Ale niektórzy mówią, że to jest ta polska szkoła rehabilitacji, że warunki są tak trudne, że polscy sportowcy niepełnosprawni nie muszą jeździć na specjalne treningi, bo każdy dzień jest treningiem. I dlatego jak jadą potem na zawody, to tych wszystkich rozleniwionych konkurentów z zachodu biją na głowę bez wysiłku.
Bez wysiłku, ale na pewno tutaj te medale, które zdobywają niepełnosprawni, ich zaangażowanie, ich chęć walki, ich chęć, powiem, zaistnienia na arenie społecznej jest już jakimś bardzo pozytywnym sygnałem w naszych dziejach, sygnałem, który mówi o tym, że niepełnosprawni mogą obok pełnosprawnych funkcjonować zupełnie z wspaniałymi sukcesami.
Trzeba ich ruszyć. Ja to tak może brzydko i prosto powiem. Na podstawie doświadczeń naszych prowadzimy kursy przygotowawcze do ukończenia szkoły średniej. przychodzą przestraszeni, a my sobie damy radę? Przychodzą wykładowcy, którzy ich uczą historii, matematyki, fizyki od podstaw wszystkiego. I oni się mają tego nauczyć, potem zdają egzamin państwowy. Przychodzą przerażeni. Pierwszy egzamin, trzęsą się cali. Ja już nieraz żartuję, czy któryś tam sobie czegoś, jakiś tabletek przypadkiem nie nabrał. Zdają egzamin. Pierwszy egzamin im wyszedł. Wszyscy pozaliczali. I pełna euforia. Mało tego, kończą tą szkołę, idą dalej. Chcą maturę zdawać. To jest to właśnie pokazanie, zachęcenie. Uwolnienie tego rozumu od barier.
Proszę, młodzież.
Tak. To jak to jest w szkołach? Bo ja właśnie byłbym też ciekaw takiego waszego widzenia, na ile widzicie rówieśników, na ile w waszym otoczeniu są osoby niepełnosprawne, zwłaszcza ci wasi rówieśnicy. Zwłaszcza, że ostatnio byłem na takim bardzo ciekawym spotkaniu z Parlamentem Młodzieży Wrocławia. I tam pojawiły się, moim zdaniem, bardzo ważne i cieszyłem się, że tak wprost wypowiadane pytania. Na przykład o równość szans, ale też równość ciężarów. Że niektórzy są oceniani niesprawiedliwie i to w tą drugą stronę, czyli tylko z tego tytułu, że są niepełnosprawni, są w pewien sposób uprzywilejowani, co z kolei budzi raczej niechęć i antypatię niż sympatię.
Ja przez 3 lata gimnazjum chodziłam z osobą niepełnosprawną do jednej klasy i nie było żadnych jakichś takich scysji z nim czy coś. Miał nauczanie indywidualne i odwiedzaliśmy go w domu, przychodziliśmy, na stopie bardziej przyjacielskiej to było. Nie było jakiegoś tam współzawodnictwa, jakiegoś takiego, nie wiem, krzywego patrzenia na niego, że on jest niepełnosprawny i że dlatego ma lepiej albo że ma gorzej. Nic takiego nie było. Po prostu razem przyjaźniliśmy się w zasadzie z nim. Teraz on wie, że on chodzi teraz do innego liceum, jednak dalej mamy z nim kontakt. Jest to osoba, która no w zasadzie z nim zawsze można było porozmawiać i tak dalej.
A poza tą jedną osobą, widzicie na co dzień, spotykacie niepełnosprawnych, macie własne, nie wiem, wyobrażenia, wiedzę o osobach niepełnosprawnych?
To znaczy, moja mama pracuje właśnie z niepełnosprawnymi dziećmi i właśnie ja właściwie od wczesnych lat dziecięcych właśnie razem z mamą wyjeżdżałam na przeróżne turnusy nad morze. Miałam taki większy kontakt właśnie z tymi osobami, nawet jak moja mama prowadziła z nimi zajęcia, ja się razem z nimi bawiłam i teraz mogę powiedzieć, że mój brat jest tak wprowadzany, bo mam młodszego brata i on także przebywa z tymi osobami i myślę, że to jest najlepszy właśnie taki przykład, jak można nawiązać właśnie kontakt.
A czy ten kontakt jest trudny, czy on jest jakiś, nie wiem, no, wymagający szalonego wysiłku, czy...
To znaczy, myślę, że ja się uczę na przykładzie mojej mamy. Widzę, z jakim zaangażowaniem pracuje, bawi się właśnie z tymi dziećmi. I myślę, że było dobre dla mnie to, że od maleńkości miałam kontakt z tymi ludźmi, więc już teraz jest mi łatwiej z nimi przebywać, lubię z nimi rozmawiać, prowadzić z nimi różne zabawy.
Ja myślę, że to młodsze pokolenie jednak, współcześni ludzie, młodzi, nieco inaczej przyjmują niepełnosprawnych. My też obserwujemy to, co się dzieje we wrocławskich szkołach i też widzimy niejedną szkołę, gdzie do starego budynku jest doklejana winda, bo są osoby niepełnosprawne, są otwierane szkoły integracyjne i niejednokrotnie widać, że osoby niepełnosprawne idą z chęcią do szkoły. Myślę, że to jest nieco inaczej niż z tym starszym pokoleniem, które właśnie gdzieś tkwi w tym błędnym kole i jest zamknięte.
Tak, młodzież i dzieci zupełnie inaczej. W ogóle ja kiedyś miałem taki przykład, byłem na turnusie rehabilitacyjnym i tak celowo, była tam jedna dziewczynka niepełnosprawna z bardzo widoczną niepełnosprawnością. Miała kłopoty, miała nóżki, ale ciągle chodziła uśmiechnięta, na takich krótszych nóżkach biegała, stóp nie miała. I dzieci wróciły z zabawy. Myśmy siedzieli przed takim domem, czy bungalowem, jak to się nazywa. I dzieci takie rozbawione, moich przyjaciół. No, bawiliśmy się. No, a z kim żeście się bawili, nie? No, jak to? No, ta, co jest uśmiechnięta dziewczynka. Nie powiedzieli, że ta, co nie ma rączki i nóżki na kolankach się przemieszcza, tylko ta, która jest ciągle uśmiechnięta. To była atutem tej dziewczynki. Tak młodzież i dzieci postrzegają.
Proszę, to jest właśnie ważne, żeby akceptować siebie, żeby ci ludzie niepełnosprawni przyjmowali to, żeby nie robili z tego jakiejś tragedii życiowej, że tak powiem, tylko żeby przyjęli to, że tak akurat ma wyglądać ich życie i żeby czerpali radość z tego życia.
Rozmawiamy o Wrocławiu bez barier i na razie nasza rozmowa związana jest z tym, że niestety wiele barier jest obecnych w naszym myśleniu, w naszej mentalności. Te bariery należy przełamywać i zauważamy to, że mimo tego, że to błędne koło gdzieś funkcjonuje, gdzie niepełnosprawni z jednej strony sami alienują się ze społeczeństwa, a z drugiej strony społeczeństwo odrzuca niepełnosprawnych, to widzimy, że młodsze pokolenie nieco inaczej zaczyna funkcjonować dzisiaj wśród nas. I nie ma, powiedzmy, takich oporów, nie ma takich blokad do tego, aby pójść na ulicę, aby pójść do klasy, aby wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Zachęcamy naszych radiosłuchaczy do włączania się w te audycje. Przypomnimy numer telefonu 071 322 2022, bądź prosimy o SMS-y 0608 51 41 56, 0608 51 41 56, bądź e-maile trudnesprawy@radiorodzina.wroc.pl. Trudne sprawy, @radiorodzina.wroc.pl. Rozmawiamy na temat Wrocław, miasto bez barier.
Umiemy żyć obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszanym, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Nauczmy się wreszcie żyć obok siebie.
Wrocław, miasto bez barier. Otrzymaliśmy SMS-a, posłuchajmy. Podziwiam ludzi, którzy potrafią iść pod prąd. Do tych ludzi należą niepełnosprawni. Brawo. Bo pełnosprawni poddają się po pierwszym niepowodzeniu. To jest siła. To niepełnosprawni pokazują mi, jak walczyć i nie poddawać się. I za to dziękuję i gratuluję siły do walki. Pozdrawiam. Myślę, że bardzo sympatyczny SMS i niejednokrotnie na pewno niepełnosprawni chcieliby usłyszeć takie słowa, a tych słów jest jakże mało. Taka pozytywna motywacja właśnie do tego, aby jednak nie pozostawać w domu, ale iść i też dawać jakieś świadectwo właśnie życia, świadectwo pokonywania tych barier.
No, rzeczywiście SMS jest piękny i dużo ludzi wspaniałych jest wśród osób niepełnosprawnych. Są przykładami w życiu codziennym, jak można dużo dać siebie, nie tylko dla siebie, ale i innym. Także tych ludzi jest coraz więcej. I tak bardzo się cieszę, że wśród młodzieży, że młodzież jest taka otwarta i że wśród młodzieży tych ludzi garniących się do wiedzy, dających siebie bardzo dużo, twórczych jest coraz więcej. Ja mówię, moglibyśmy mnożyć przykłady osób niepełnosprawnych, młodych osób niepełnosprawnych, z których byśmy mogli czerpać natchnienie do dalszego życia.
Ale to są ciągle wyjątki. Ja myślę, żebyśmy przez te wyjątki nie oceniali, nie próbowali budować zbyt łatwo, zbyt naiwnie pewnego obrazu powszechnej szczęśliwości. Ja myślę, że w ogóle trzeba by, to jest może jeszcze na długą dyskusję i nocną, pytanie, gdzie jest granica tej niepełnosprawności, gdzie jest człowiek niepełnosprawny, a nie niepełnosprawny, bo ja twierdzę, a zwłaszcza chyba w takim miejscu, jak katolickie radio, powinniśmy o tym mówić, że niepełnosprawność jest immanentną cechą człowieka, że z wiekiem każdy będzie gdzieś słabł, będzie miał gorszy słuch, gorszy wzrok, trudniej będzie chodził, a więc ta niepełnosprawność gdzieś każdego człowieka dotyka w naturalny sposób. Natomiast ci, którzy tą niepełnosprawność mają bardziej widoczną i przez całe życie, myślę, że ciągle tkwią jednak w przytłaczającej większości w pewnych koleinach. Te koleiny zostały kiedyś mocno głęboko wydeptane i nam samym chyba, Tadeusz, niekiedy trudno się z tych kolein wyrywać. My mieliśmy to szczęście, że nasze życiowe drogi potoczyły się tak, żeśmy nie zostali w tych koleinach. Ja na pytanie, jak to się dzieje, że nie poszedłem tym utartym szlakiem, bo pochodząc z małego miasteczka, pewnie dzisiaj powinienem być od dawna na rencie i to na rencie, która byłaby efektem jakiejś lichej pracy, zazwyczaj chałupniczej. A ja na szczęście nigdy nie musiałem w ten sposób zarabiać na życie i nigdy nie musiałem brać renty. Ale to zawdzięczam spotkaniu z ludźmi, ze wspaniałymi ludźmi. To jest chyba najważniejsze, byśmy mogli ludziom skutecznie pomagać, bo nie ma skuteczniejszej pomocy niż pomoc człowieka, który bardzo mocno i w sposób przekonywujący gdzieś na naszej drodze powie: nie idź tędy, nie trzymaj się tej koleiny, pójdź zupełnie inną drogą. Ja mogę po imieniu i nazwisku powiedzieć tych kilka osób, które mi w życiu tak pokazały drogę. Natomiast pytanie, na ile dzisiaj są tacy ludzie, którzy tą drogę pokazują, i po to też ten nasz program, jeśli ksiądz pozwoli, w tym miejscu chciałbym mocno, mocno podkreślić, że wielką wartością tego programu jest patronat. Patronami tego programu są ksiądz arcybiskup Marian Gołębieski i pan prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Dzięki temu możemy mocno podkreślać, że jest to program o podstawowym znaczeniu dla Wrocławia i że ci dwaj ważni wrocławianie swoim patronatem ten program bardzo mocno wspierają.
Na pewno to wsparcie jest bardzo konieczne i bardzo ważne, bo niejednokrotnie ten oddolny ruch, który nie zyska wsparcia gdzieś wyżej, to może być taki ruch tylko właśnie na tym obszarze takim bardzo wąskim.
Taki patronat pomaga pokonać ten lęk, ale właśnie tu młodzi w przerwie mówili o tym lęku. Ja bym chętnie spytał właśnie, jak to jest? Czy wy się nie boicie tych niepełnosprawnych? Czy spotykacie ich tylko w tym stałym, najbliższym kręgu? Czy jednak widzicie tych ludzi na mieście? Jak reagujecie na człowieka niepełnosprawnego? Jaki jest ten taki pierwszy odruch?
Jakie są bariery w waszym umyśle, ja bym tak powiedział?
To znaczy, moja mama jest osobą niepełnosprawną, także ja pewnie inaczej patrzę na osoby niepełnosprawne. I uważam, że przede wszystkim są rzeczywiście te schody, ale to są schody w sercach ludzkich. Po prostu to jest strach przed tą pomocą tym ludziom. Ludzie zdrowi boją się nawiązać kontaktu z tymi ludźmi, a nie powinniśmy zapominać, że osoby niepełnosprawne to są jednak osoby normalne. Niepełnosprawne nie znaczy inny. To, że osoby mają problem w poruszaniu się, na przykład w poruszaniu się, nie powinno być barierą do nawiązania kontaktu z tymi osobami. Musimy o tym pamiętać, że przede wszystkim niepełnosprawny nie znaczy inny.
No i to właśnie jest to, że ludzie bardzo często może nie tyle, co nie chcą pomagać, co po prostu nie wiedzą jak, nie umieją się przełamać, bo widząc osoby na przykład na wózku inwalidzkim, mogą sobie pomyśleć, że nie wiem, że mogą skrzywdzić, albo po prostu ta osoba wcale może nie chcieć pomocy. I tutaj też jest taki strach przed tym, czy aby na pewno nie będę się narzucać, czy to, co będę robić, będzie słuszne.
Żeby nie urazić, żeby nie wpakować się w cudze emocje, w cudze niekiedy nawet przeczulenie. Ja pamiętam taką sytuację, która też mi na długo dała do myślenia, a do dziś pozostała w pamięci, chociaż minęło ze 25 lat. Kiedyś pod Wydziałem Prawa, a tam studiowałem, był jeden schodek. Ja ten schodek bez trudu sam przeskakiwałem. I kiedyś taki młody chłopak, pewnie też student, podszedł i chciał mi pomóc. I mówi, ja ci pomogę. Ja mówię, nie daj spokój. A on wtedy z takim jakby, jak ktoś uderzony, powiedział, ale ja bardzo bym ci chciał pomóc, tylko nie wiem jak. I ja wtedy pomyślałem, że ten mój odruch, nie trzeba pomocy, on odbiera jako takie odtrącenie. I być może następnym razem już nie zaproponuję tej pomocy. A więc również od tej drugiej strony, żeby sami niepełnosprawni też umieli otwierać się na to otoczenie.
Ja myślę, że zarówno niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, szczególnie ludziom młodym, jest właśnie potrzebne to uwalnianie rozumu. To, żeby nie było tych barier, żeby nie było tych lęków i strachów. Wiem, że pan Tadeusz Krasoń jest jednym z inicjatorów akcji wyruszającej do wrocławskich szkół. Właśnie akcji, której celem jest takie uwalnianie rozumu. Czy można by było kilka zdań na ten temat?
Czy to jest moja propozycja i inicjatywa? To jest przede wszystkim inicjatywa pana posła.
Nie. Przepraszam bardzo. To jest inicjatywa Tadeusza.
Już nie targujmy się. Nasza inicjatywa już także targiem takim ogólnym.
My się z Tadeuszem tyle zgadzamy, co się często kłócimy, a potem na koniec nie wiemy, kto się kłócił, dlaczego. Jak w tych starych dowcipach o sporach o miedzy.
I z kim? Proszę państwa, chcemy spotkać się z młodzieżą tak z wami, żeby popatrzeć się, żeby dowiedzieć się, jakie jest spojrzenie młodych ludzi, jakie w nich tkwią bariery, bo proszę państwa, my jesteśmy już pokoleniem jakby takim dojrzałym, o tak bym to ładnie określił. Natomiast zależy nam na tym, żeby dowiedzieć się, jak wy, jako młodzi ludzie, postrzegacie problem niepełnosprawności. Jakie tkwią bariery, bo jesteście tym takim żywym, bezpośrednim obserwatorem, bym powiedział, nieskażonym niczym. Czyli po prostu macie te czyste umysły i serca i możecie wprost powiedzieć.
Serca bez schodów.
Serca bez schodów, także...
Bez barier, bez schodów.
A poza tym, chcielibyśmy też i przy okazji powiedzieć, żebyście potrafili obejrzeć się koło siebie. Koło siebie, niekoniecznie za siebie, ale koło siebie, czy przypadkiem komuś nie przeszkadzamy. Bo to nie chodzi o pomoc zawsze, ale czy komuś nie przeszkadzamy.
Chodzi o to też, żebyście nie szli tą kolejną, która tak nam dokucza i żebyście innych, którzy w tą kolejnę się pakują, potrafili też z tej kolejny wypchnąć, zwłaszcza niepełnosprawni.
Myślę, że to jest bardzo trudna praca, która czeka osoby mające odwiedzić szkoły i młodzież, ale na pewno praca, która będzie w przyszłości bardzo owocowała i która jest konieczna. To jedna z akcji, która ma uczynić Wrocław miastem bez barier, a druga akcja, można powiedzieć, propagandowa, reklamowa, to przygotowane specjalne plakaty, które pojawią się już niebawem w naszych wrocławskich tramwajach, na których będziemy mogli odczytać duży czerwony napis "Uwolnij rozum". A jak zaczniemy się wczytywać w ten mały baner, to dowiemy się, że chodzi właśnie o to, aby uwolnić swój rozum od od barier. Przeczytamy tam kilka ważnych informacji i zobaczymy również i bardzo sympatyczny rysunek, który będzie zachęcał nas do tego, aby uwolnić rozum od barier. Czy jeszcze inne jakieś działania i akcje? Z tego co wiem, to też Telewizja Polska, program trzeci wrocławski też się włącza w te akcje.
Mamy wielu patronów medialnych. Tutaj kolega Sławek nie powiedział o tym, ale mamy patron medialny radia, w którym w tej chwili jesteśmy, czyli Katolickiego Radia Rodzina. Mamy patronat tygodnika Gościa Niedzielnego, tygodnika Niedziela. To są patronaty medialne, gdzie bez żadnych przeszkód, ani konieczności przekonywania o słuszności naszego programu,
bez żeby barier.
Nas bez barier nas przyjęli. O, pięknie to zostało powiedziane. I to jest to. Ale jednym z takich ważnych rzeczy, które chcemy pokazać w ramach tej działalności medialnej realizacji programu, organizujemy konkurs fotograficzny. Konkurs otwarty fotograficzny, nie tylko dla profesjonalistów. Mogą w nim brać udział wszyscy, kto ma aparat i umie sfotografować, zrobić
Wrocław
zdjęcia.
Bez barier.
Wrocław bez
barier. Bo chodzi o to, byśmy pokazali i te miejsca i tych ludzi, którzy bariery pokonali, ale też te miejsca i tych ludzi, których ciągle jeszcze bariery ograniczają. Są jakoś barierami spętani. I stąd pomysł takiego wielkiego przedsięwzięcia fotograficznego, do którego zachęcamy wszystkich słuchaczy, również Radia Rodzina, ale i młodzież zwłaszcza. Chcemy to zrobić w trzech etapach. Od 1 maja zbieramy najlepsze prace fotograficzne. Z tych prac fotograficznych chcemy zrobić wystawę, która będzie na Starym Mieście, na ulicy Świdnickiej między przejściem podziemnym a rynkiem i będą to najlepsze fotogramy eksponowane przez cały wrzesień, a potem jeszcze z tych najlepszych fotogramów oraz fotogramów zrobionych przez dobrych wrocławskich fotografików chcemy zrobić album Wrocław bez barier i pokazać go w Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, czyli 3, a w zasadzie 2 grudnia podczas uroczystości tu na Ostrowie Tumskim.
Ja może tak powiem ze strony młodych, że te akcje dają naprawdę efekty. To naprawdę powoduje otwieranie rozumu, bo ludzie zaczynają się zastanawiać, dlaczego właściwie nie pomóc, dlaczego nie. I na przykład ja kiedyś widziałam na przystanku plakat właśnie z Uwolni Rozum i zaczęłam się zastanawiać nad tym, że uważam, że takie akcje naprawdę są potrzebne i rzeczywiście otwierają rozumy.
Bo to jest też taki sprawdzian dla nas, dla ludzi młodych i dla zdrowych, bo to przecież nie tylko niepełnosprawni otrzymują pomoc, przecież my także korzystamy z ich doświadczenia, kiedy przebywamy z nimi, to nie jest nie tylko tak, że my dajemy tą pomoc, ale często my także otrzymujemy coś od tych osób. Też trzeba to właśnie zauważyć.
Ja myślę, że też tutaj problemem jest to, że mówiąc niepełnosprawni, dużo osób widzi osoby na wózku inwalidzkim na przykład, a osoby niepełnosprawne są to też osoby starsze, osoby niewidome, osoby, które mają różne problemy zdrowotne, czy to na tle fizycznym, czy psychicznym. I myślę, że przez takie akcje ludzie jakby zastanawiają się nad tym, tak jak Ania powiedziała, i mają, powiedzmy, jakiś drogowskaz, jak mogą pomóc, w jaki sposób mogą się przyczynić do tego, żeby po prostu ludziom niepełnosprawnym żyło się łatwiej.
I na pewno wielkość społeczeństwa mierzy się miarą umiejętności traktowania osób niepełnosprawnych, wychodzenia naprzeciw tych osób i miejmy nadzieję, że to uwalnianie rozumu we Wrocławiu będzie tak ogromne, że nasze wrocławskie społeczeństwo będzie, tak jak mówił pan poseł, przed chwilą będzie takim społeczeństwem jak niejednokrotnie miasta zachodnie, gdzie widać niepełnosprawnych na ulicach, gdzie oni poruszają się, gdzie są w sklepach, gdzie widzimy ich w kinie, w teatrze, gdzie siedzą na ławce, grają w tenisa, czy też wykonują wiele innych normalnych czynności. Ale aby tak było, tak jak wiemy, potrzebne jest to oddolne działanie, potrzebne jest to zmienianie mentalności, uwalnianie rozumu. Otrzymaliśmy też takiego SMS-a. Ludzie niepełnosprawni szukają akceptacji społeczeństwa. Są otwarci i pełni entuzjazmu. Powinniśmy pomóc im w życiu codziennym i nie izolować ich. No właśnie. Zamknijmy ten pierwszy blok, którego celem było właśnie podkreślenie to, że potrzebujemy dzisiaj uwalniania rozumu, zmieniania naszej mentalności. Zarówno potrzebują tego niepełnosprawni, ale także i potrzebują tego osoby pełnosprawne. Potrzeba wiele akcji, wiele pracy, wiele działań, które właśnie będą przyczyniały się do tego, że będziemy mogli powiedzieć, czy Wrocław jest miastem bez barier. Ale bariery to także bariery nie tylko na płaszczyźnie myślenia, rozumowania, ale to także bariery materialne. Ich jest także wiele i one także niestety czynią nasze miasto niejednokrotnie miastem pełnym barier. Jak to wygląda?
Znaczy, ja chciałam poruszyć jeszcze na przykład na uczelniach. Na większości wyższych uczelni do tej pory nie było żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, a od chyba zeszłego roku zaczęto budować podjazdy dla wózków i tak dalej. I myślę, że w końcu ktoś się tym zajął, żeby ludzie niepełnosprawni również mogli się uczyć.
Ja bym przeczytał teraz e-maila, którego otrzymaliśmy od Łukasza, który również nawiązuje właśnie do tego, co mówi Ania i o czym chcemy też przez chwilę porozmawiać. Obecnie jednym z głównych problemów dla niepełnosprawnych są tak zwane bariery architektoniczne. Z powodu nieprzystosowania miast dla osób niepełnosprawnych trudno jest im poruszać się nawet w najbliższej okolicy. Dlatego powołano do życia program Miasto bez barier, który ma zachęcać miasta do usuwania przeszkód dla osób niepełnosprawnych. Temat niepełnosprawnych i barier architektonicznych wraca zawsze 5 maja z racji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Wrocław przystąpił do projektu Miasto bez barier. Aby ułatwić życie niepełnosprawnym, którzy stanowią dużą część jego mieszkańców, między innymi w 2005 roku miały miejsce we Wrocławiu warsztaty dla studentów architektury poświęcone barierom architektonicznym. Polegały one na tym, że studenci umieszczeni na wózkach mieli poruszać się po różnych budynkach. Na pewno tego typu zajęcia pomagają zrozumieć przyszłym architektom, jak ważne jest przystosowanie budynków dla niepełnosprawnych. We Wrocławiu większość budynków użyteczności publicznej, na przykład urzędów, jest przystosowana dla niepełnosprawnych. Podobnie ma się sytuacja z ważniejszymi miejscami pracy. Dzięki temu niepełnosprawni mogą łatwiej znaleźć zatrudnienie. Kościół Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim, ratusz. Na szczęście część zabytków, na przykład Kościół Świętego Michała Archanioła przy ulicy Prusa, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. We Wrocławiu wiele już zrobiono w dziedzinie likwidacji barier architektonicznych, ale jeszcze wiele pozostało do zrobienia. Tak napisał Łukasz. Dziękujemy za tego e-maila. A jak to jest?
No, coraz więcej miejsc jest takich, które są przystosowane do tego, by osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza na wózkach inwalidzkich, było łatwiej. I to jest prawda, że kościoły, nawet autobusy jeżdżą i ja myślę, że to znowu pozwala na przełamanie barier psychicznych, które są, myślę, dużo, dużo ważniejsze i dużo gorsze niż bariery architektoniczne.
Ja też może powiem o miejscach mniej publicznych. Na przykład w większości bram na mojej ulicy są dobudowywane uchwyty, ponieważ na mojej ulicy mieszka sporo osób starszych i niepełnosprawnych. I są dobudowywane uchwyty w bramach, żeby pomóc tym ludziom jakoś wejść do tej bramy, bo są wysokie stopnie. W niektórych bramach też są dobudowywane stopnie, także ktoś się zajął po prostu tym, żeby ludziom pomóc jakoś poruszać się.
To ułatwi na pewno częstsze wychodzenie z domu i właśnie kontakt z drugim człowiekiem, ze społeczeństwem.
Tak.
Mhm. Na pewno. Wrocław się zmienił no, radykalnie przez kilkanaście lat. Ja już to powtarzam. Mieliśmy to szczęście, że we Wrocławiu władze miasta nie zmieniały się tak radykalnie. I wzajemna edukacja osób niepełnosprawnych i władz miasta przyniosła określone korzyści. Miasto jest naprawdę dostępne. Wyobraźcie sobie Państwo, że we Wrocławiu tylko z Urzędu Miejskiego tylko jeden wydział jest niedostępny. Jeden wydział. Cały Urząd Miejski jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. I w związku z tym to o czymś świadczy. Co prawda jeszcze Urząd Wojewódzki do końca się nie dostosował, ale mamy nadzieję, że niebawem to zrobi. Natomiast wróćmy do świątyń. Tych świątyń jest trochę więcej. Mamy kościół, kościoły nowe budowane są już bez barier, ale chciałem Państwu powiedzieć, że są kościoły, które mają nawet konfesjonały dla osób niepełnosprawnych. Jest to bardzo ważne, że osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku...
Tadeusz, śmiało dopowiedz, że to w twojej parafii, bo to jest taki kościół, który wygrał w ubiegłorocznym plebiscycie Dobre Praktyki, a więc kościół parafialny parafii świętego Andrzeja Boboli na Kuźnikach.
Gdzie są konfesjonały, na wózku można tam wjechać. Można się tam spowiadać, na przykład osoby głuche, które czytają z ust. Mówią i czytają z ust. Mówią głosem takim trochę mechanicznym, trudnym, ale dialog kapłana z tą osobą przy zamkniętych drzwiach może się odbywać normalnie. Nie trzeba osoby niepełnosprawne ciągać po zakrystiach, żeby tam się mogły wyspowiadać.
Ale warto wrócić do tego, co Ania powiedziała wcześniej, że te schody są w sercach i jeżeli się uda te schody tam usunąć, to te schody w naszym otoczeniu dużo łatwiej również oswoić i umożliwić tam dostęp osobom niepełnosprawnym. Ja pamiętam takie spotkanie przed kilku laty z moim księdzem proboszczem podczas kolędy i ksiądz coś tak, chcąc mi lekko wytknąć, powiedział, no rzadko pana widuję w kościele. Na co ja tak specjalnie nie zastanawiając się powiedziałem, gdyby nie te schody, często bardzo śliskie, może bywałbym częściej. I ksiądz się szczerze zafrasował i powiedział, rzeczywiście ma pan rację, ale co z tym zrobić? I ksiądz proboszcz w parafii świętego Wawrzyńca w ciągu 2 lat zrobił fantastyczną robotę, bo w trudnym miejscu, przy murze cmentarnym zrobił, powiedziałbym, wzorcowy podjazd. Dzisiaj, jeżeli ktoś mi mówi, że się nie da zrobić podjazdu, to odsyłam od razu na Bujwida. Ale bo właśnie, ksiądz szybko się zreflektował i uznał, że aha, rzeczywiście jest kłopot, jest problem. A potem się ksiądz nawet tak kiedyś zdziwił w rozmowie ze mną, mówi, wie pan, ilu tu ludzi na wózkach teraz przychodzi? No właśnie, bo często tych ludzi nie ma, no bo jest ta bariera. W związku z tym, że jest ta bariera i ci ludzie nie przychodzą, to się wydaje, że tych ludzi nie ma. A jak usuniemy tą barierę? Tylko znowu, warto do tego wrócić, co tu ksiądz Jerzy mówił. W pewnym momencie te bariery tkwią w środku. Jeżeli dostrzeżemy, jeżeli jesteśmy wystarczająco wrażliwi i chcemy to zmienić, to wtedy łatwiej zmienić tą rzeczywistość materialną. I znowu może taka jedna liczba. W Polsce wydaje się, my bardzo często słyszymy, że pewnych rzeczy się nie da zrobić, bo nie ma na to pieniędzy. A ja twierdzę, że łatwo to nam pieniędzy nie przybędzie, więc takie wołanie o dodatkowe pieniądze jest takim trochę zaklinaniem deszczu. Więc raczej namawiam do tego, by mając te pieniądze, które już są, szukać lepszego sposobu ich wykorzystania. I dzisiaj bardzo dużo pieniędzy tak naprawdę jest wydawanych na utrzymanie ludzi z boku, w bezczynności. To są te wszystkie takie renty i zasiłki zamiast pomocy do pracy, pomocy w zatrudnianiu, pomocy w edukacji. A więc gdyby te pieniądze lepiej zainwestować, 10,5% wszystkich wydatków publicznych w Polsce idzie na sprawy osób niepełnosprawnych, ale zaledwie 0,2 na wspieranie pracy osób niepełnosprawnych. Czyli tylko 2% wszystkich wydatków wspiera aktywność zawodową. A więc te bariery tkwią moim zdaniem tu głęboko w myśleniu i dlatego to nasze hasło Wolni Rozum. To jest punkt wyjścia do tego, by runęły również te bariery materialne, które widzimy.
Architektoniczne, ale na pewno ta akcja, której też słyszeliśmy przed chwilą, o której pisał Łukasz, związana z młodymi architektami i też właśnie z jednej strony ze zmianą mentalności myślenia młodych architektów, ale też z drugiej strony z doświadczeniem tego, jak trudno jest poruszać się, możemy powiedzieć, bardzo oryginalna akcja.
A architektów trzeba naprawdę intensywnie szkolić. Bo na czym polega kłopot z architektami? Jak z większością studentów. Przecież to są młodzi, zdrowi, silni ludzie. I jakże im trudno sobie wyobrazić, że w miejscu, które oni projektują, pojawi się człowiek, który nie jest tak jak oni, tak znakomicie wysportowany. Ja kiedyś nawet postawiłem publicznie tezę, że wrocławska rzeczywistość, na przykład wrocławskie tramwaje czy wrocławskie autobusy, są wyłącznie dla studentów AWF-u. bo stromość i wysokość schodów no właśnie umożliwia jedynie jazdę niezwykle wysportowanym, dzielnym młodym junakom. A już taka starsza babcia z torbą zapakowaną zakupami, no to ona ma trochę przeszkodę jak wytrawny himalaista.
Właśnie,
prawda?
Moja babcia na przykład nie jeździ tramwajami, po prostu nie jest w stanie wsiąść do tego tramwaju. I właśnie... No nie może po prostu.
A no właśnie, więc te tramwaje czy autobusy to nie jest sprawa nawet osób na wózkach. Ale drodzy Państwo, ja trafiłem do Sejmu i nagle się okazało, że ten Sejm, w którym 12 lat temu uchwalono nowoczesną ustawę prawo budowlane, nakazującą, by wszystkie obiekty nowo budowane albo remontowane były w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, że ten Sejm w wielu miejscach jest zupełnie niedostępny. No to ja zacząłem dopytywać, jak to możliwe. Nawet widziałem miejsca, w których wpakowano ogromne pieniądze w coś, co jest zupełnie bezużyteczne. No i tam wtedy ludzie odpowiedzialni za to powiedzieli mi, powiedziałbym, tyle szczerze, co z pewną rozbrajającą wręcz szczerością, że takim zaprojektowali architekci. I oni im musieli zaufać. No przyszli fachowcy, co to mieli uprawnienia, pokończone studia i powiedzieli, tu zrobimy tak i już będzie to dobre dla osób niepełnosprawnych. A jak ja wszedłem do mojego pokoju w hotelu sejmowym, to przepraszam za pewną trywialność i dosadność, ale powiedziałem wtedy coś takiego, że gdyby projektant tego pokoju usiadł na 15 minut na wózku, to by się potknął o własną głupotę. Bo zobaczyłby, co on tam powymyślał za dziwactwa. Umywalkę na przykład na stópce pod partą, co powodowało, że ja nie byłem w stanie do tej umywalki podjechać, bo ta stópka piękna, ceramiczna uniemożliwiała mi dojazd wózkiem. Pod prysznic prowadziły piękne drzwi szklane, otwierane do środka, a do tego był 12-centymetrowy próg. No więc ja z wózkiem miałbym przeskoczyć do tej kabiny, jeszcze się od środka zamknąć szklanymi drzwiami. To doprawdy akrobatyka i to wysokiej klasy. Ale pani dyrektor hotelu powiedziała, my to natychmiast usuniemy, ale nam to przecież zaprojektowali architekci. Dlatego to takie ważne, żeby ci młodzi ludzie, którym trochę brakuje wyobraźni, doświadczyli sytuacji, gdy nagle znajdą się na wózku.
Ja myślę, że powinniśmy dążyć do tego, aby z jednej strony myśląc o zmianie myślenia właśnie architektów, młodych ludzi, żebyśmy uwrażliwiali ich, uczulali na to, że kiedyś, gdy będą pełnili funkcję dyrektorów jakichś zakładów pracy, będą dyrektorami jakichś urzędów, biur, czy będą mieli własną firmę, żeby zawsze stawiali sobie przed oczyma problem właśnie osób niepełnosprawnych i tego, aby zauważyć to, czy rzeczywiście to miejsce, w którym oni gdzieś pracują, za które są odpowiedzialni, czy ono jest przystosowane do tego. Stąd znowu wracamy, ten problem wraca jak bumerang właśnie do tego, aby uwalniać rozum od tych barier i aby to ta mentalność była mocno w sposób odpowiedni modelowana i przystosowywana do tego, by tych barier architektonicznych nie było.
Kiedyś zapytaliśmy panią profesor Skibniewską, wybitnego architekta, która prowadziła na Politechnice Warszawskiej zajęcia ze studentami. Była specjalistką od barier, budowała osiedle, projektowała osiedle Sadywy w Warszawie, osiedle bez barier.
Wzorcowe
osiedle. Projektowała w Paryżu dzielnice całe, dostępne, przebudowę, bo Paryż był mocno przebudowany. Nie wiem, czy nie maczała palców w modernizacji Luwru nawet. Zapytaliśmy panią profesor Skibniewską, kiedyś w takim rozmowie przy kolacji. Pani pyta, jak to jest? Jest pani taka wybitna, a tak mało jest osób, architektów wychodzących. Było to parę lat temu, a pani profesor Skibniewska z zażenowaniem powiedziała, jest mi niezmiernie przykro, ale nie mogłam przeprowadzić na uczelni przedmiotu obowiązkowego, przedmiotu z zakresu barier. Zajęcia w sprawie barier, czy z zakresu barier w architekturze były zajęciami fakultatywnymi. W związku z tym młodzi ludzie na zajęcia fakultatywne chodzili tylko i wyłącznie, jeżeli byli osobiście zainteresowani. Wyszło paru architektów spod prawda, ręki pani profesor Skibniewskiej, ale to naprawdę nie aż tak dużo, żeby tych barier nie budowano na nowo.
I tu trzeba rozwiązań systemowych, czyli tu już trzeba się domagać pewnych działań ze strony władzy publicznej, czyli obowiązkowo w programach nauczania, i to nie tylko studentów architektury, powinien być przedmiot problemy osób niepełnosprawnych, bo to dotyczy psychologii przecież, też umiejętności wspierania, to dotyczy pedagogiki, a więc pracy z dzieciakami niepełnosprawnymi. W wielu obszarach studenci powinni obowiązkowo być przygotowani do tego, że w swojej pracy zawodowej spotkają się z osobami niepełnosprawnymi.
Ja jeszcze tylko dodam, niektórych studentów z niektórymi niepełnosprawnościami profesorowie i wykładowcy wyższych uczelni nie są przygotowani do ich nauczania. No wyobraźcie sobie państwo studenta głuchego. On by bardzo chętnie się uczył, prawda, tylko wykłady i chodzi taki profesor, jak na przykład ksiądz dyrektor uczy też i chodzi sobie po klasie w tej wefte, a tamten czyta z ust na przykład.
Problemy też są z odpytywaniem właśnie takich osób. Właśnie ostatnio oglądałam program na ten temat i osoby takie właśnie, no nie ma przystosowania dla tych osób. One nie mogą się po prostu uczyć w tych miejscach, bo no, wykładowcy nie wiedzą, jak z nimi postępować.
Sam to rozwiązanie
a
systemowe.
Więc te bariery tkwią w tych wykładowcach, prawda? Nie nawet tak. W schodach, w barierach, nie wiem, takich widocznych. Tylko, że ci ludzie nie są przygotowani. To, co powiedział Tadeusz, to są często proste rzeczy, których trzeba się nauczyć, o których trzeba wiedzieć. Znakomita wrocławska terapeutka pracująca z dziećmi niesłyszącymi, Lidia Lempart, często jak ma problem z umieszczeniem swojego dzieciaka w szkole zwykłej, takiej szkole powszechnej, to rozpoczyna od spotkania z nauczycielami, im tłumaczy te proste metody, że na przykład, jeżeli uczysz dziecko niesłyszące, to trzeba zawsze być do niego zwróconym twarzą, tak by on miał możliwość czytać z ust, żeby on nie był zaskoczony tym, co mówisz. I ci nauczyciele, jak już się dowiedzą tych pewnych prostych rzeczy, przestają się bać takiego dziecka. Akceptują jego obecność w klasie. Umieją z takim dzieciakiem pracować.
I potrafią też ludzi młodych potem przygotować, na przykład swoich uczniów, jak traktować właśnie kolegę czy koleżankę.
Bo nie ma nic gorszego, jak to, że te dzieciaki trafiają do szkół specjalnych, żyją w wyizolowanych internatach i w związku z tym oni nie znają swoich rówieśników i ci rówieśnicy ich nie znają. Natomiast jeżeli się będą uczyć razem, to wtedy jest największa szansa, że w przyszłości nie będą wyizolowani, nie będą oddzieleni.
No właśnie.
Nadchodzą SMS-y.
Nadchodzą SMS-y, dlatego posłuchajmy. Mam jeszcze tylko jedno pytanie. Czy jeśli proponuję pomoc niepełnosprawnemu, to czy oni nie czują się urażeni? Bo nie chcę poniżyć, a tylko pomóc.
To jest pewien kłopot i tu trzeba być na to w pewnym stopniu uwrażliwionym. To nasze młode koleżanki w pewnym momencie powiedziały o czymś takim, że niepełnosprawni reagują na tą pomoc nie zawsze życzliwie. Ja myślę, że to się bierze stąd, że człowiek niepełnosprawny czuje się niekiedy jakby odkryty w tej swojej słabości. Że ktoś to dostrzegł i ktoś się rzucił na pomoc. I z tym udzielaniem pomocy trzeba bardzo delikatnie. To trochę tak, jak brytyjskie procedury lotnicze mówią takim trochę urzędniczym językiem. Pomocy można udzielać tylko na życzenie i w zakresie wskazanym przez tego, komu tej pomocy ma się udzielić. A więc raczej trzeba delikatnie zapytać, czy mogę w czymś pomóc, niż samemu się z tą pomocą narzucać. Ja byłem przed kilkoma dniami w Katowicach i tam już na wejściu pewna dystyngowana pani stanowczym tonem, nieznoszącym sprzeciwu, powiedziała mi, że ta winda to absolutnie nie dla pana, dla pana to ta winda tam do korytarzem do końca, w lewo i jeszcze raz w lewo i tam jest ta winda dla pana. I muszę przyznać, że natychmiast we mnie tam coś wstąpiło.
Zawrzało.
I sobie pomyślałem, a niby dlaczego? Niby dlaczego ktoś ma mi dyktować, że nie ta winda, tylko tamta winda? Tu brakuje ludziom często, i to nie tylko w relacjach z osobami niepełnosprawnymi, tylko zwyczajnie w życiu, pewnej delikatności, że jeżeli naprawdę chcę pomóc, to nie mogę tego robić nachalnie, że ja wiem lepiej i ja cię teraz tutaj... Słuchajcie, to taka klasyczna sytuacja. Ktoś się rzuca i łapie mnie z tyłu za wózek i będzie mnie pchał, bo chce mi udzielić pomocy. Nie ma bardziej irytującej dla mnie sytuacji, bo ja natychmiast przede wszystkim się boję o to, że on mnie wywali, bo on nie wie, jak to się robi. I jak tak łapie na siłę i będzie mnie pchał, to ja natychmiast hamuję i mówię, proszę zabrać swoje ręce. Nie? A więc jeżeli naprawdę chcemy pomóc, to spytajmy, jak mogę pomóc. To w Warszawie była też taka akcja pokazywania, jak można pomóc człowiekowi na wózku. Ale myślę, że człowiekowi na wózku to jeszcze o tyle łatwiej, że widać tego człowieka na wózku. Dużo trudniej pomóc osobie niesłyszącej, bo my tak naprawdę nie widzimy tego człowieka, a ten człowiek często ma jeszcze większą barierę niż ten na wózku. A więc trzeba delikatności i trzeba tego otwarcia. I jeśli się zaproponuje pomoc, a ten ktoś odmówi, to trudno. Ale nie należy samemu jakby na siłę udzielać tej pomocy.
Tak, zmierzając powoli do końca naszej audycji.
No bo pora taka, że już chyba niektórzy idą spać.
Idą spać i powinniśmy już też pomyśleć o tym, aby jutrzejszy dzień rozpocząć właśnie tak osobiście, rozpocząć z takim nastawieniem, że chcemy żyć bez barier. Ja myślę, że gdyby po tej audycji ci, którzy nas słuchali, podjęli taką decyzję, że będą starali się w swoim rozumie burzyć wszelkiego rodzaju bariery, które wiążą się z postawą wobec osób niepełnosprawnych, czy też stwarzaniem miejsc, gdzie nie będzie barier, to na pewno ta audycja, możemy powiedzieć, miała bardzo głęboki sens. I chcielibyśmy właśnie jeszcze raz tak bardzo mocno zaapelować, szczególnie goszcząc dzisiaj wśród nas pana posła Sławomira Piechotę, ale także i pana Tadeusza Krasonia, prezesa Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Chcielibyśmy zaapelować o co?
Ja chciałbym trochę skorygować hasło akcji po tej rozmowie tutaj w studio dzisiaj. Uwolnij serce.
Będziemy zmieniać plakaty? Nie.
Uwolnij serce i rozum.
Uwolnij serce i rozum. Przede wszystkim. I patrz się obok siebie, na tego, kto jest koło ciebie. Czemu przypadkiem nie przeszkadzasz? To jest właśnie to. Drugi element to jest to serce. I to o to byśmy apelowali do każdego.
A młodzież? Te bariery tkwią w sercach i tkwią w rozumie.
A młodzież?
Ja apeluję tak od siebie, żeby otworzyć oczy, bo ludzie myślą, że jak czegoś nie widać, to czegoś nie ma. Nie ma problemu. A ci ludzie są, tylko powinniśmy pozwolić pokazać im się. Przełamać bariery, które w nas tkwią.
Tak więc, drodzy Państwo, zechciejmy uwolnić nasz rozum, nasze serce i nasze oczy i zechciejmy stwarzać nasze miasto miastem piękniejszym i lepszym, miastem bardziej przyjaznym dla każdego człowieka, zarówno dla niepełnosprawnego, jak i dla pełnosprawnych, tak żeby razem ze sobą żyło nam się dobrze, trzeba powiedzieć szczęśliwie i abyśmy mogli radować się tym, że jesteśmy obok siebie na ulicy i że nie przechodzimy obok siebie obojętnie. To taka fundamentalna postawa chrześcijańska. Życzymy wszystkim spokojnej i dobrej nocy i gorąco dziękuję za udział w audycji panu posłowi Sławomirowi Piechocie, panu prezesowi Tadeuszowi Krasoniowi, a także młodzieży z Liceum Salezjańskiego i Ani z Liceum
7.
numer 7. Dobrej nocy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Bardzo dziękuję.
Dobranoc z Panem Bogiem.
Z Bogiem.